Słuchasz podcastu Sztuka poza ramami, w którym prowadząca Maja Michalak do rozmów zaprasza najciekawsze osoby z polskiego świata sztuki. Patronem trzeciego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest Polska Grupa Energetyczna PGE, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Dzisiaj ze mną w studiu jest Sylwia Antaszkiewicz, stylistka, terapeutka stylu, ale przede wszystkim miłośniczka sztuki i edukatorka kobiet w zakresie świadomego budowania swojego poczucia estetyki i gustu. I to także będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Cześć Sylwia.
Cześć Maja.
Bardzo miło mi Cię gościć, ponieważ chciałabym z Tobą porozmawiać dzisiaj o modzie, ale znacznie szerzej, a może nawet bardziej nie o tym, co na obrazach możemy znaleźć związanego z modą, ale jak my poprzez obrazy, poprzez sztukę i nie tylko możemy kształtować świadomie swój gust. Czy Ty od początku wiedziałaś, że to, czym się otaczamy, ma bardzo duży wpływ na to, jak żyjemy i jakimi osobami jesteśmy? Czy to przyszło z czasem?
Myślę, że dosyć wcześnie zorientowałam się, że są różne opcje. Pochodzę z domu, w którym dla kobiet to, jak wyglądają i to, jak się ubierają, ma ogromne znaczenie. Sztukę odkryłam znacznie później, natomiast rzeczywiście w moim otoczeniu takim domowym były też kobiety, które interesowały się sztuką. Nie mówiło o tym zbyt dużo, to były czasy PRL-u, więc wiesz, też nie było takiego dostępu do ogólnopojętej sztuki, jak jest teraz, ale widziałam, obserwowałam, uczyłam się, że to, jak wyglądamy, ma znaczenie i to, jak wyglądamy, wysyła bardzo konkretny komunikat do świata. Wychowywałam się w czasach, kiedy bardzo ciekawym strojem były różowe czapki z bazaru w Rembrandtowie i też przyglądałam się temu, w jaki sposób to, że ktoś ma taką czapkę, a to, że ktoś nie ma takiej czapki, mówi o jego statusie przeróżnym. Oczywiście miałam wtedy lat kilkanaście, ale myślę, że to są te pierwsze takie początki, bo z jednej strony rozumiałam, że to jest mowa o statusie, a z drugiej strony widziałam, że to jest po prostu brzydkie. I nie mogłam się odnaleźć w tym za bardzo na początku, co jest brzydkie, a co jest ładne, versus to, co jest modne, czy też wtedy po prostu w trendzie i na gorąco. Więc szukałam sobie tego długo. I myślę, że można powiedzieć, że od początku się nad tym skupiam, czyli od początku, kiedy mam świadomość i pamiętam na przykład jakieś swoje zapiski ze swoich dzienników, które właściwie były bardziej rysunkami. Ja sobie na przykład jako nastolatka już rysowałam, jak chcę się ubrać na jakieś tam wydarzenie w szkole. No a później kombinowałam, skąd to wziąć. Ale skąd brałam te inspiracje wtedy? Myślę, że bardziej to było związane z tym, kto był wokół mnie, czyli kobiety najbliżej. Mama, babcia, ciotki. To były takie najbardziej inspirujące kobiety w moim dzieciństwie.
A jak jest teraz?
Tak naprawdę w liceum zaraziła mnie pasją do sztuki moja nauczycielka od plastyki.
Miałam bardzo podobną historię.
Wiesz, to myślę, że w ogóle jak trafisz dobrze w szkole na kogoś, kto cię czymś zainteresuje, to się później może przekuć w jakąś bardzo ciekawą historię. U mnie polegało to na tym, że chodziłam do liceum Zamojskiego, które jest zaraz dosłownie, wiesz, ściana przez ścianę z Muzeum Narodowym. Mój przystanek, z którego wyjeżdżałam codziennie rano do szkoły, codziennie po szkole do domu, nazywa się Muzeum Narodowe, ale nie przyszło mi do głowy, żeby wejść do Muzeum Narodowego, dopóki moja pani od plastyki mnie tam po prostu razem z klasą nie zabrała. No i wtedy się właściwie zaczęło takie bliższe przyglądanie temu, że oj, to nie jest tak, że ja tu jestem centrum wszechświata i pępkiem świata i wszystko już wiem, tylko oj, tutaj za mną jest są setki lat, tysiące lat estetyki, która właściwie nawet tysiące lat temu była o wiele ciekawsza dla mnie niż jest teraz momentami. Więc teraz jest też tak, że mam wrażenie, że wszyscy trochę jesteśmy jak gąbki i zasysamy z tej ilości informacji, którą dostajemy, a jest ich bardzo dużo. Zasysamy codziennie jakieś tysiące informacji, obrazów przede wszystkim. I my trochę jesteśmy jak gąbki, więc zasysamy sobie wszystko do siebie, często dosyć podświadomie. Ja na pewnym etapie zaczęłam myśleć o tym bardzo świadomie i zastanawiać się, dlaczego to do mnie bardziej trafia niż to. Skąd się biorą algorytmy, które mi podpowiadają różne rozwiązania? Dlaczego takie kobiety mi się podobają, a takie nie? Więc myślę, że to jest kwestia ogromnej świadomości, którą wszyscy możemy mieć. To jest tylko kwestia tego, żeby sobie zadać kilka pytań.
Czyli z gustem według ciebie nie rodzimy się, ale kształtujemy go w trakcie życia.
Oj tak, bardzo.
A co możemy zrobić, żeby właśnie poprawić nasz gust? Bo ja zdecydowanie jestem za tym, że to jest długi proces, tak naprawdę nieskończony i to od nas zależy właśnie, czy będziemy chcieli go rozwijać, czy zostanie w jakimś punkcie i uznamy, okej, to jest wystarczające, już nie chcemy widzieć nic więcej.
To też jest bardzo szerokie pytanie, bardzo ciekawe. Nawiążę do mojego dziecka, dlatego że ja jako dziecko trochę nie bardzo miałam świadomość pewnych rzeczy. Żyłam też w innych czasach, więc to ma ogromne znaczenie. Taki trochę siermięgi, szaroburej, więc ten gust kształtował się znacznie później niż teraz kształtuje się gust u dzieci i u nastolatków, i u młodzieży, i młodych ludzi. Poza tym też mają dostęp właśnie do znacznie większej ilości bodźców. Więc pamiętam, że kiedy urodził się Jasiek, to ja bardzo szybko powiedziałam, że ja będę jego gust kształtować od początku. Co jest mega trudne.
Bardzo ciekawe.
Wśród dzieci, które na przykład chodzą do przedszkola, jest jakieś przedszkole, one sobie tam chodzą i jakiś kolega, który jest dla tej osoby dosyć ważnym kolegą, mając 5 lat, ma na przykład ubranie, na którym są postacie z Psiego Patrolu, buty, na których są minionki, jeszcze w dodatku błyszczą. Bardzo trudno jest wytłumaczyć dziecku, że to jest brzydkie. Bo on mówi, nie, 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 to jest ładne. Ja to chcę. Więc to jest żmudna praca codziennego opowiadania mu, słuchaj, zobacz, to jest plastika, zobacz, te kolory to to, a tamte kolory to tamto. I jakby to jest trochę, wydawałoby się, że praca Syzyfa, ponieważ wydaje nam się, że dzieci nie słuchają, ale słuchają. Przede wszystkim tego, co mówimy do nich w sposób dosyć dorosły, bo to nie jest, staram się przede wszystkim przy Jasiu mówić o tym w taki sposób naturalny, nie robić mu ciśnienia, pokazywać mu różnice, zabierać go do galerii sztuki, co naprawdę w przypadku mojego dziecka jest dosyć karkołomne, ponieważ on się kładł na ziemi, nie interesowało go to, na co
patrzy.
Myślę,
że większość dzieci tak się zachowuje i to jest zupełnie normalne.
Tak, ale wiesz co, z drugiej strony wydaje mi się, że on chłonął to podświadomie, że mama go zabiera do takich miejsc, a nie do centrów handlowych, że mama go zabiera i pokazuje mu coś, co nie do końca może mu się podoba, ale my to wszystko gdzieś zasysamy, często w sposób podświadomy. Książeczki, jakie dla niego wybierałam, zawsze byłam potworem pod tym względem. Jeżeli książeczka była ciekawie napisana, ale brzydka, według mnie, bo gusta, wiesz jakie są, jakby mówicie o tym zresztą, że o gustach się nie dyskutuje. To jest trudny temat. Ale według mnie, tak, czyli jedynej osoby, która w tym momencie była gdzieś tam osobą mającą wpływ na niego w kontekście gustu, no to ja o tym decydowałam, ja wybierałam i bardzo wiele rodziców to robi, podświadomie czy też świadomie, w różnych opcjach. Więc Jasiek dostawał książki, które nie tylko były mądre, ale musiały być ładne. I on w ten sposób sobie tam zasysał powolutku te informacje. Udało mi się z nim przewalczyć, nie dostał żadnych psich patrolów, ani żadnych tego typu ubrań, ponieważ okazywało się, że on właściwie do końca na tym mu nie zależy, że on nie miał aż na to, myślę, że to jest kwestia też chłopca. On tak chciał, ale na pewnym etapie już odpuszczał. Nie był takim dzieckiem nigdy, które, wiesz, kładzie się na podłodze w sklepie, że mamo, muszę to mieć. To też miałam z tym po prostu szczęście, bo są bardzo różne dzieci. Ale Jasiowi bardzo od początku wkładałam moje gusta i skończyło się na tym, że jak on do tej pory gdzieś ubieram, ale już oczywiście ma 13 lat, wybiera dla siebie sam, idzie w swoją stronę stylu jakiegoś, który dla niego teraz jest istotny, ale trzyma się tych podstaw, które dostał, kolorystycznych, jakościowych. To jest bardzo ciekawe, bo moje dziecko mając lat 13 zupełnie inne jakości wybiera niż ja, mając lat 13. Oczywiście inne dostępy i tak dalej, ale ja po prostu w ogóle nie miałam pojęcia. Więc jestem absolutnie zdania i mam na to dowód, że gust możemy w sobie kształtować. I oczywiście to jest bardzo ważne, żeby on dostał swoją wolność i żeby mógł na pewnym etapie sam zacząć decydować tak całkowicie, no bo teraz jeszcze jest ode mnie zależny, to ja za to płacę, więc mogę tam na jakimś powiedzieć nie, w ogóle czego nie. I to czasami robię, bo on wjeżdża w jakieś takie swoje różne subkultury, mody i tam próbuje, mówię, synu, to nie. I on to gdzieś szanuje, że sobie o tym rozmawiamy i że gdzieś stawia mu te granice. Natomiast od pewnego momentu będzie chciał i mógł i nawet musiał eksperymentować sam z tym, co dla niego jest gustowne, co dla niego jest ciekawe, ładne czy jakiekolwiek, co będzie sobie wybierał. Myślę, że inaczej z dziewczynkami też urodzimy się z charakterkiem, więc to też zależy od charakteru dziecka, bo są takie dzieci i tacy chłopcy, którzy od początku mówią, nie, ja chcę to i koniec. Natomiast nawet na swoim przykładzie i na przykładzie przede wszystkim swoich klientek widzę, jak bardzo my się zmieniamy w kontekście stylu, myślenia o estetyce, w kontekście gustu. To wszystko jest cały czas w procesie.
A czy masz jakieś wskazówki albo mogłabyś podzielić się jakimiś radami dla osób, które nie miały tyle szczęścia w dzieciństwie i nie było od razu prowadzone przez dorosłego, które teraz mają poczucie, że coś by chciały zmienić, chciałyby inaczej żyć, żeby właśnie ich styl bycia był nieco inny niż ten, do którego są teraz przyzwyczajone. Co można zrobić, żeby właśnie przekierować swoją uwagę i żeby zacząć budować nowe poczucie estetyki?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to przede wszystkim wymaga tej autorefleksji, czyli tej decyzji pewnego dnia, że może to, jak jest teraz, nie jest jeszcze tym, czego bym chciała. I to jest trudne, dlatego że my żyjemy opakowani i zabetonowani często pewnymi przekonaniami, z którymi wzrastamy, myśląc, że one są nasze. Więc ten moment takiego trochę budzenia się do życia w kontekście wielu rzeczy, ale teraz tutaj rozmawiamy o stylu, o guście, jest bardzo ciekawy, bo my często jesteśmy na początku zagubieni, myśląc sobie, ale zaraz, to znaczy, że to jest dobre czy niedobre? Mi się wydawało, że to jest dobre. Dlaczego ktoś ma mnie ocenić? Rozumiesz, tam się bardzo dużo rzeczy pojawia pod tytułem, czy to jest kwestia oceny, czy to jest kwestia dopasowywania się, czy to w ogóle... I to jest tak szeroki temat, że można by o nim mówić godzinami. Natomiast moment, w którym naprawdę się już budzimy, bez względu na to, jakie są do tego motywacje, skąd się bierze ta iskra, która zapala nas do tego, żeby pomyśleć sobie, o, może to jeszcze nie jest ten skończony etap, może tu mogę coś podziałać. To wtedy tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby postarać się otworzyć oczy. Bo z wielu moich doświadczeń wynika, że my nawet patrząc na te same rzeczy codziennie, nie widzimy ich na pewnym etapie, przestajemy je zauważać. Mogę ci powiedzieć taki przykład, że miałam taką klientkę kiedyś, dla której jakość była bardzo ważna. Trafiłam do niej dlatego, że potrzebowała stricte wsparcia w nowych zakupach. To jeszcze były czasy, kiedy mój proces nie był taki skonstruowany od A do Z. I ja przychodząc do niej, zorientowałam się, że ona bardzo dużo mówi o tym, że jakość jest dla niej ważna, że to jest jakby klucz do wszystkiego, że to świadczy o jej statusie, pozycji i jakby miała rację. Deklaratywnie wszystko się zgadzało. Tylko kiedy przyszłam do niej domu, okazało się, że jej naprawdę piękny płaszcz Bossa jest już tak ściurany i ma urwaną kieszeń i ta kobieta o tym statusie chodzi w tym płaszczu i ona tego nie widzi. I moment, w którym ja jej to pokazałam, bo to nie było tak, że ona... Bo mogły być różne opcje. Mogła być pierwszy wariant jest taki, że mogła tego nie zauważyć. Po prostu na zasadzie nie zwracam na to uwagi codziennie, właśnie tak jak powiedziałam. A drugi jest taki, że mam to gdzieś. I są też tacy ludzie, którzy nie przywiązują do tego wagi. Urwane trudno. Wiesz, jakby skłaczone czy włosami na przykład pokryte zwierzęcia. Mam to gdzieś. Ale ona ewidentnie tego nie widziała. Jak jej to pokazałam, to pamiętam, że ona się kompletnie posypała, bo powiedziała, Jezu, wiesz co, przepraszam cię, ale to jest niemożliwe. Ja tego w ogóle nie zauważyłam. Ona była w takim szoku sama. Później ubrałyśmy się, wychodząc z jej pracy, bo to było od razu na samym początku. I ona podniosła torbę na laptop. I ja po prostu patrząc na tę torbę, miałam taki dysonans, bo i wtedy zwróciłam uwagę, słuchaj, tutaj mam kolejne miejsce, w którym chyba warto byłoby zwrócić uwagę na to, że z tą torbą chodzisz na wszystkie spotkania, więc jeżeli chcesz być w jakiś sposób postrzegana, to jest to miejsce, w którym warto się zastanowić. I ona wtedy znowu spojrzała na tą swoją torbę, tak jakby po raz pierwszy. I mówi, Jezus Maria, przecież ja tą torbę dostałam na 18 od taty. Ona jest, wiesz, ma 20 lat, jest zniszczona totalnie. Ona po prostu tego nie zauważała. I to jest ten moment, kiedy my zaczynamy, jak do nas dochodzi to, że może jest jakaś przestrzeń na pracę z tym moim gustem, może jest jakaś przestrzeń na pracę w ogóle z moim stylem, to najpierw się rozejrzeć wokół siebie, czym my się otaczamy. Bardzo polecam zajrzeć do szafy. I zawsze mówię o tym, że to jest trochę jak awans. Dobrze jest się w takim momencie pomyśleć sobie, że chciałabym się awansować. Może to o to chodzi, że chciałabym się... No bo wiesz, w pracy jest tak, jak pracujemy dla korporacji. Ja kiedyś przez wiele lat pracowałam. To było tak, że wszyscy czekamy na ten awans. Czekamy, aż ktoś przyjdzie i o tym zdecyduje. Oceni nas na jakąś ocenę i nas popchnie w górę lub też nie. Zasługiwanie na awans. A tu chodzi o to, żebyśmy my same w kontekście naszego gustu, stylu, estetyki zdecydowały się awansować.
Jezu, ale to mądre, co powiedziałeś, bo myślę, że to też świetnie się łączy z tym, że na przykład nie pozwalamy sobie chodzić do miejsc, które wydają nam się zbyt piękne, zbyt elitarne. Takie jak muzea, opera, czy pójście na balet. To przecież ja się nie znam, no to dlaczego mam tam iść? Dlaczego mam iść na wystawę, skoro nie słyszałam nawet o tym artyście, czy właśnie chociażby to, jak ty często przywołujesz tą historię, historii wiele, że nie chcemy wchodzić do droższych marek, do miejsc, w których właśnie są jakościowe ubrania lub kojarzące nam się właśnie z wyższym statusem, bo my nie czujemy się, że na to zasługujemy.
To jest niesamowite. To też jest kolejny temat rzeka, dlatego że my jesteśmy w jakiś sposób już tak jakby zakodowane mamy pewne mechanizmy. Jeżeli nasi rodzice nie chodzili do takich sklepów, to my sobie możemy podejść na przykład jedno piętro wyżej, tak? Załóżmy, nasi rodzice nie poszliby do Zary, oni wejdą i skorzystają ze sklepiku takiego trochę mydło i powidło, mają to obeznane w swojej dzielnicy, czy też w swoim miasteczku. My chcemy więcej, więc idziemy już do Zary. Ale słuchaj, takim pierwszym momentem, też mi się teraz przypomniało, robiłam kiedyś taki program dla telewizji Polsat. To było tak wzruszające. Naprawdę, jak teraz o tym myślę, to jest niesamowite, jak ja wtedy nie miałam pojęcia o tym, że tak może być. Dziewczyna, która była zaproszona do tego programu jako osoba do takiej transformacji myślenia o stylu, ona nigdy w życiu nie była w centrum handlowym. Rozumiesz, że to jest tak, że nam się wydaje, że tu już, jeżeli mówimy o wejściu do, o przekroczeniu pewnej granicy, to mówimy od razu o Witkacu, czy też po prostu wejściu do Balenciagi, gdzieś tam w Mediolanie. Tu chodzi o to, że niektóre osoby, które poznajemy i spotykamy, one nigdy nie były w centrum handlowym. Ta dziewczyna miała taki atak paniki przed wejściem do centrum handlowego, że ja naprawdę poświęciłam bardzo dużo czasu na to, żeby ją oswoić z tym, że nic tam się jej nie stanie, że nikt na nią nie będzie patrzył, że nikt nie będzie jej oceniał. To było niesamowite i to mi dało tak dużo do myślenia w kontekście całego wachlarza później, który mamy ustawień związanych z tym, że czegoś nam nie wypada, na coś jesteśmy za słabe, nie dość dobre, że na coś nie zasługujemy. Więc ta dziewczyna, ja nie chciałam jej wystraszyć. Akurat mieliśmy wtedy współpracę z jednym ze sklepów sieciowych przy tym programie. I to jest naprawdę jedna z takich sieciówek bardzo podstawowych. I to jest w miarę duży sklep, ale też no jakby nie jest to gigant. Ja naprawdę, ja ją musiałam zbierać z podłogi. Ona się cała trzęsła i płakała przez dobre 15 minut. Tak była bardzo przebodźcowana i przytłoczona tym, co tam się dzieje. Jak jest dużo rzeczy. Wyobrażasz to sobie? I wiesz, robimy teraz fast forward do przodu, że jesteśmy w miejscu, w którym ja rozmawiam z klientkami, które są zatrudnione w korporacjach, które naprawdę zarabiają pieniądze, które mają wymagania dotyczące swojego życia, mają oczekiwania. A w momencie, w którym zaczynamy mówić o modzie, o ubraniach, to zaczynają się, wiesz, kurczyć i mówić, nie, wiesz co, ja to tam nie poszłabym, bo wiesz, ja mam zawsze takie poczucie, że mnie oceniają. I to jest identyczna sytuacja jak ze sztuką. Czyli pamiętam, że bo akurat jeśli chodzi na przykład, nie wiem, Muzeum Narodowe, czy takie bardziej dostępne muzea dla zwiedzających, to ten problem, ja takiego problemu nie widziałam, ale nagle zaczęłam zauważać, że ludzie mówią o tym, że nie, no do galerii takiej małej, jakiejś prywatnej, to nie pójdę, bo tam jest pusto, wiesz, wejdę i będę czuła się jak idiotka, że co ja tam robię w ogóle, o czym, ja nie mam pojęcia o tym, co tam się dzieje, będę z siebie robić wariatkę i w ogóle udawać, że
przecież
coś wiem.
Przecież nie stać mnie na tą sztukę, nie dlaczego mam to, tam
tak,
wejść.
W ogóle, więc to był taki temat, który w 2010 roku tak wokół mnie krążył. Ja wtedy poznałam Olkę Osadzińską, która szybko stała się bardzo bliską mi osobą, ona jest bardzo mocno związana ze światem sztuki, jest graficzką, też ilustratorką. I razem doszłyśmy do wniosku, że pora na to, żeby stworzyć jakieś wydarzenie dla ludzi, ona zresztą wymyśliła to dużo wcześniej, my razem stworzyłyśmy taką nową wersję tego wydarzenia, które było po prostu trochę bardziej na szerszą skalę. Zależało nam na tym, żeby pokazać ludziom, że sztuka nie musi być elitarna, że sztuka może być egalitarna, że żeby mieć coś ładnego w domu na ścianie, nie musisz jechać do Ikei i kupić sobie powtarzalnego obrazka, że możesz kupić coś od młodego polskiego artysty, który będzie kosztował podobnie, może trochę drożej niż ta Ikea. I zaprosiłyśmy na wydarzenie, które wtedy stworzyłyśmy, Art Yard Sale, i ono miało swoich kilka wydarzeń, przez kilka lat to prowadziłyśmy. Zapraszałyśmy polskich młodych artystów po to, żeby oswoić ludzi z tym, że mogą sobie podejść do takiego artysty, który będzie z nim chciał pogadać i powie, dlaczego akurat narysował, namalował, stworzył takie akurat dzieło. I będzie ta osoba mogła sobie za 200-300 zł kupić coś, co potem powiesi w domu, będzie sygnowane z numerkiem, co oznacza, że takich prac jest, nie wiem, 5, 10 albo jedna. No i to było niesamowite, bo stworzyłyśmy to w Ufficio Primo, które jeszcze wtedy nie było w ogóle dopuszczone do takiego obrotu dla wszystkich, więc nie było tam jeszcze biur, nie było tam jeszcze firm, więc można było po prostu sobie wejść i pozwiedzać, ale tylko podczas, zresztą zrobiłyśmy to podczas Nocy Muzeów. I przewinęło nam się, słuchaj, 10 tysięcy ludzi przez to wydarzenie, co spełniło nasze marzenie o tym, żeby pokazać, że to jest dla wszystkich. No ale oczywiście widzisz, no to było tylko jedna z wielu takich sytuacji. Myślę, że ludzie dzięki tym wszystkim targom, które później miały miejsce, czyli targi Slow, Wzory, czy targi Rzeczy Ładnych, to są te miejsca, w których my możemy dotknąć i w ogóle pobyć wśród takiej sztuki czy też twórczości młodych artystów i pooglądać sobie ładne rzeczy, a niekoniecznie takie jakby powtarzalne taśmowo. Więc to się powolutku zaczyna. Natomiast to miejsce w kontekście ubierania się, to jest cały czas piekło dla moich klientek. I naprawdę bardzo często łapimy się na tym, że myślenie o tym, żeby wejść do takiego sklepu jak Balenciaga, Gucci, to w ogóle nie ma takiej opcji. Po co? Przecież ja w ogóle nigdy nie będę w tym miejscu. Czyli same sobie projektujemy to. A chodzi o to, żeby tam wejść i po prostu poczuć się dobrze, bo ci ludzie, którzy tam pracują, oni są dla nas. Te rzeczy są stworzone z myślą o tym, żeby ich używać. Okej, może nie chcę teraz wydać 10 tysięcy na torebkę i super, ale mogę sobie ją podotykać, pooglądać, pooswajać się z tym i awansować się trochę na zasadzie, okej, może jeszcze nie dzisiaj, ale może pewnego dnia, a może trochę inna, może trochę więcej niż teraz, może trochę lepszej jakości niż teraz, może jeszcze nie to Gucci, ale to jest jedyna możliwość, żeby się ruszyć do przodu, to jest po prostu trochę się w tej swojej strefie komfortu porozpychać, czyli właśnie iść do takiego Witkaca czy Gucci i po prostu sobie tam pochodzić. Jedną z prac domowych zresztą właśnie dla moich klientek było to, żeby w dresie, w dresie, w swoim codziennym stroju, żeby poszły sobie do Witkaca. To jest nieprawdopodobne, jakie procesy się przez głowy moich klientek przelewały, ile tam było przeróżnych wstydów, takich, wiesz, takiego zmniejszania siebie, takiego po prostu poczucia, że nie, to w ogóle nie jest dla mnie, bo że czuję się okropnie. Ale za którymś razem to przestaje już robić takie wrażenie i za którymś razem się już dziewczyny oswajały, otwierały na to i powolutku przesuwały w to miejsce, w którym chcą być.
Myślę, że dokładnie to samo jest z galeriami sztuki, tymi prywatnymi, do których właśnie mamy większy opór, żeby wejść, ale jeżeli tak macie, to nie idźcie od razu i nie przełamujcie siebie tak, że o Jezu, pójdę sama i wszędzie wejdę. Dobrym pomysłem jest zabrać kogoś ze sobą, bo zawsze w dwie osoby jest raźniej, lub skorzystać właśnie z wydarzeń, które są organizowane. Czy to Warsaw Gallery Weekend, czy Warsaw Spring, czy inne miejsca, gdzie akurat w tym czasie będzie trochę więcej osób, więc będziemy mogli w pewnym momencie trochę się ukryć, a później dopiero zaczniecie sami spacerować sobie po galeriach bez okazji. Chodźcie do muzeów, na wystawy i też myślę, że świetnym sposobem jest robienie tego za granicą, kiedy podróżujemy, żeby nie tylko skupiać się na tych najważniejszych zabytkach czy pysznych miejscach, gdzie możemy zjeść, ale właśnie też miejscach, które mogą nas zainspirować. Czy ty lecąc gdzieś właśnie robisz sobie listę miejsc, które chcesz odwiedzić i jeśli tak, to co na niej się znajduje? Z jakiego obszaru miejsca?
To jest też fajne pytanie, bo ja jestem trochę freakiem i myślę, że podobnie jak ty zresztą, często planuję podróż do danego miejsca pod wydarzenie, czyli odwrotnie. Nie samo miejsce wybieram, a potem sprawdzam, tylko odwrotnie. Najpierw sprawdzam, co się dzieje w danym mieście i dopiero potem próbuję tam polecieć i dobrze się wstrzelić w jakieś ciekawe wydarzenie, w jakąś wystawę. No i to jest też zasługa mojej pani od plastyki. Oczywiście to nie ona to spowodowała, bo przecież jeszcze byłam wtedy uczennicą, więc nie było szans na jakiekolwiek takie wyprawy, ale już z czasem, kiedy zaczęłam zarabiać swoje pieniądze, to dla mnie było to priorytetem, żeby nie zwiedzać nawet miejsca w kontekście takich, nie wiem, najbardziej znamienitych muzeów, tylko konkretne wystawy i konkretne sytuacje związane z tym, co może mnie zainspirować do takiego jakby kolejnego piętra wyżej, żeby sobie wejść. Bo zawsze wiedziałam, że w sztuce, w historii sztuki i w ogóle w takiej sztuce związanej też połączonej z modą jest mnóstwo inspiracji. I bardzo mnie fascynowały, do tej pory mnie fascynuje to, jak artystki i kobiety artystki siebie ubierały w trakcie swojej twórczości. W zależności od tego oczywiście, w jakim momencie życia były, w jakim momencie swojej twórczości były. Bardzo mnie to interesowało na takich dwóch obszarach. Dlatego właściwie teraz już właśnie stylistką od dawna nie jestem. Bardziej pracuję z tym, co się w nas dzieje w środku, i co sprawia, że czegoś sobie odmawiamy, co sprawia, że jakoś się ubieramy, co sprawia, że wybieramy dane kolory. To jest takie intuicyjne ubieranie. Dlatego te historie artystek ubierających się w jakiś konkretny sposób zawsze były dla mnie fascynujące. Już nawet bardziej fascynujące niż to, co później widziałam na ich obrazach i pracach, bo to już były pewnego rodzaju tak jakby skutek, efekt czegoś, ale to, jak one się ubierały, jak o siebie dbały, czy o siebie dbały, w jaki sposób siebie kształtowały w kontekście wizerunku, było dla mnie i jest nadal bardzo inspirujące, dlatego staram się tego typu wystawy wybierać, gdzie gdzieś te kobiety mi się pokazują. Bardziej mnie kobiety fascynują w tym kontekście, no bo po prostu sama jestem kobietą.
A jakaś konkretna? Albo kilka? No,
wiesz, Frida na pewno. Frida Kahlo, dlatego że ona była cała tak jakby chodzącą tożsamością swoją, chodzącym przekonaniem. Ona w sposób, w jaki się ubierała w danym okresie swojego życia, pokazywała swoje sympatie polityczne, swój stan ducha, swoje emocje. I myślę, że też to jest bardzo interesujące, że na obrazach już po prostu kobiet, mężczyzn, bez znaczenia przez kogo namalowanych, bardzo łatwo możemy zobaczyć emocje, stan psychiczny w danym momencie, status społeczny. Dużo rzeczy tam możemy odczytać. No a jakby Frida jest dla mnie ikoną, zresztą nieraz o niej mówisz też, właśnie dlatego, że ona się nigdy nie bała pokazywać tego, co myśli, poprzez ubranie. A to jest coś, z czym ja pracuję wśród swoich klientek, czyli z tym, żeby nie bać się wyrażać siebie i to, co się myśli o świecie, i to, co się myśli o sobie poprzez ubranie. I to jest to najtrudniejsze, ten najtrudniejszy moment, znalezienie tego w sobie, odkrycie tego w sobie i w ogóle danie sobie prawa do tego, żeby wyrażać siebie ubiorem. Że my się jednak w Polsce, nie wiem, być może tak jest w całej Europie Wschodniej i całym tym bloku wschodnim, bo mamy podobne historie, podobne kulturowe i społeczne uwarunkowania, ale wydaje mi się, że w Polsce jest to najbardziej takie dla mnie widoczne, że my jesteśmy po prostu wychowywane na grzeczne dziewczynki. Być może już dzisiaj nie, ale całe pokolenia wstecz i fascynująca książka Chłopki jeszcze dała mi więcej tutaj jakby materiału do takich przemyśleń, że byłyśmy wychowywane na osoby, które są do pomocy, które mają być pewnego rodzaju służbą dla różnych, dla mężczyzn, dla rodziny, które mają być grzeczne, ciche, które mają być, po prostu mają milczeć i nie mówić za bardzo o tym, co czują. Więc my dzisiaj nosimy w sobie pokłosie przeróżnych ustawień i przeróżnych tych programów. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo niby dlaczego w XXI wieku kobieta nie może ubierać się jak chce? Tak? Oczywiście pojawia się po drodze jeszcze kolejny wątek, czyli wątek ciała, który też w sztuce jest bardzo obecny. Teraz mi przychodzi na myśl ten obraz Śniadanie na trawie Maneta, gdzie są kobiety, które są nagie. To jest tak interesujące pod wieloma względami, bo oczywiście my znamy, wiemy jaka jest historia, dlaczego to jest w ten sposób namalowane, bo takie są przekazy historyczne, ale tak naprawdę intuicyjnie możemy sami, widząc ten obraz, dojść do pewnych wniosków. Bo na przykład dla mnie od samego początku, kiedy jeszcze nie wiedziałam nic, bardzo interesujące w tym obrazie było to, że te kobiety, które są tam nagie, są bardzo pewne siebie. To jest tak dziwne. Wyobrażasz sobie ten czas, tamten wiek i kobiety siedzące na kocu, które są pewne siebie, które patrzą jakby w kamerę, patrzą na malarza, czy też po prostu patrzą przed siebie z tą pewnością siebie. Dzisiaj
dlatego
mamy z tym problem.
Dlatego ten obraz wywołał tyle kontrowersji i wywołał takie oburzenie w całym Paryżu, no bo po raz pierwszy kobieta w akcie była pokazana po prostu, a nie jako muza, czy jakieś przedstawienie mitologiczne, religijne, nawiązanie właśnie symbol czegoś, tylko po prostu konkretna kobieta, którą jeszcze wszyscy w Paryżu znali w tym czasie i to było nie do pomyślenia. Więc śniadanie na trawie, teraz my możemy tego tak bardzo mocno nie czuć. Myślimy sobie, no niecodzienna sytuacja. Ale wtedy naprawdę Manet musiał zdjąć ten obraz z salonu paryskiego, ponieważ to wywołało ogromne, ogromne oburzenie, ale tutaj mamy do czynienia z takim bardzo wprost pokazaniem na gości. Ale to, jak Sargent właśnie przedstawił swoją Madame X w czarnej, pięknej sukni, której, uwaga, tylko jedno ramionczko było zsunięte na ramię i już wtedy publiczność powiedziała, że to jest nie do przyjęcia i on, ten obraz zniszczył reputację tej modelki, prawie zniszczył reputację tego młodego malarza, który musiał przemalować specjalnie ten obraz i podnieść to ramionczko. Później też nie sprzedał tego obrazu. Do końca życia był w jego kolekcji i mówił, że uważa, że to jest jeden z najlepszych jego obrazów, pomimo tego, że społeczeństwo wtedy jeszcze zupełnie nie było gotowe, a to było tylko ramionczko. My pewnie nawet byśmy na to teraz nie zwrócili uwagi, a wtedy wywołało takie oburzenie, więc to świetnie pokazuje, jak właśnie ogromną moc ma ubiór lub jego brak i to, jak my po prostu budujemy swój wizerunek, swoją tożsamość, jak możemy też tym grać, bawić się i ile tutaj jest kwestii, które mogą nam się przeplatać w tym wszystkim, ile historii.
To prawda. I dlatego tak moją misją tak naprawdę jest to, żeby kobiety odważyły się na to, żeby być sobą. I to dzisiaj na kilku obszarach jesteśmy ograniczane. Pierwszy to jest właśnie nasz taki kanon z wychowania, z domu, z tych jakby programów, które już dawno nie są nasze, a drugi to jest social media i to, co się teraz dzieje i kanony, które są w każdej zresztą z epok pewnego rodzaju kanony obowiązywały. Zresztą nawet Sargent i te obrazy, one wywołały też, pamiętam, czytałam o tym, że nie tylko chodziło o samą suknię, tylko też o taką nieprawdopodobną bladość skóry tych kobiet. Więc zupełnie na tamte czasy i jakby niepasującą do tego, co było wokół reprezentowane jako piękne. Więc tak naprawdę to dotyczy nas dzisiaj też. Te kanony piękne, wyśrubowane, oczywiście jeszcze podkręcone przez filtry i tak naprawdę już nie wiadomo, co jest rzeczywistością, a co nie. Myślę, że po prostu na kilku obszarach jesteśmy poograniczane i dobrze jest spróbować się wyrwać z tych ograniczeń. I taką mam misję, żeby znaleźć to, co tak naprawdę w kobiecie jest jej, dla niej. Nie chodzi o to, żeby tworzyć klony chodzące po świecie, tylko chodzi o to, żebyśmy naprawdę zajrzały do siebie, do środeczka, co dla nas jest piękne, co dla nas jest estetycznie inspirujące, bo to nie jest tak, że jest jedna inspiracja dla wszystkich. Więc żyjemy też w bardzo fajnych czasach, w których mamy dostęp do wielu źródeł i też do wielu platform. I ja kiedy, wracając teraz takim dużym łukiem do twojego pytania na początku, co zrobić, żeby odkryć w sobie to, co nam się podoba, to przede wszystkim otworzyć oczy, spróbować porozglądać się nowymi oczami, czyli tak jakby spojrzeć na swoją szafę nowymi oczami, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy tam jest jakość, która nas interesuje, na którą jesteśmy już dzisiaj gotowe, bo codziennie się zmieniamy. Każde wydarzenie w naszym życiu nas zmienia. To, że pójdziemy nagle na studia, po 2 latach jesteśmy innymi osobami. Kiedy idziemy do nowej pracy, kilka miesięcy później już nie jesteśmy tą samą osobą. Mówi się o tym, że codziennie budzimy się jako nowe osoby de facto i coś się w nas zmienia, ale w kontekście takiego dnia codziennego my tego nie zauważamy. Ale już rok później, 2 lata później, nawet wiesz, samo to, że patrzymy na nasze nagrania sprzed roku czy dwóch i myślimy sobie, Jezu, ja w ogóle już nie jestem tą osobą. Ale kiedy to się dzieje w trakcie, już nie czujemy tego. Cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy w jakiejś takiej że jesteśmy cały czas sobą i tutaj się nic nie dzieje. Jesteśmy cały czas w zmianie, jesteśmy cały czas w jakimś procesie, gdzieś coś się dzieje. Więc dobrze jest spojrzeć na swoją szafę, która nie zmienia się zupełnie, bo ona stoi w miejscu. Jeżeli nie dokupujemy nowych rzeczy, jeżeli traktujemy swój styl i szafę jako coś, co jest funkcją, no bo to jest funkcja, ubieramy się codziennie, tak jak myjemy zęby, więc tutaj większej filozofii możemy nie mieć i nie czuć potrzeby na to, żeby się temu przyglądać. Ale my się zmieniamy, a nasza szafa nie. Więc to zajrzenie do szafy nowymi oczami, takimi świeżymi, czy to jestem jeszcze ja? Czy to w ogóle jest moje? Czy to jest to co wyraża mnie od środka? To są takie pierwsze pytania, a potem rozglądanie się, korzystanie z tego, co przynosi nam codzienność chodzenia. Ja dlatego właśnie, kiedy zapytałaś o te wyjazdy do miast, to przede wszystkim jeżdżę wtedy, kiedy dzieje się jakieś ciekawe wydarzenie, jakaś wystawa albo wydarzenie, albo koncert, coś, co mnie może bardzo zainspirować, ale też uwielbiam siadać w każdym mieście, do którego jeżdżę, gdzieś z kawą, herbatą, przy oknie, albo najlepiej na zewnątrz, jak jest pogoda, i patrzę na ludzi, bo to samo to, jak ludzie są kształtowani przez otoczenie, w którym się wychowują, w którym żyją, że jakby inaczej będzie wyglądała ta dzielnica Paryża w kontekście stroju, inaczej będzie wyglądała ta dzielnica Paryża, inaczej jest w Londynie wschodnim, inaczej w zachodnim, inaczej jest w Berlinie wschodnim i zachodnim, jakby bardzo my się ustawiamy w kontekście tego, gdzie przebywamy. I to jest ogromna doza inspiracji i takiego spojrzenia na świat i na to, co mogę i co jest moje. Może coś mi się spodoba. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kopiowanie, tylko nawet wiesz, w kontekście sztuki artyści sami mówią o tym, że oni też ulegają wpływom, nawet często w ogóle
to
nie wiedzą o tym.
Żeby w próżni tworzyć. Dokładnie. I żeby nie inspirować się niczym zdecydowanie.
Dokładnie. Oczywiście znam historię takiej polskiej designerki, która przez lata starała się nie inspirować niczym. I nie kupowała gazet, nie oglądała telewizji. To były jeszcze czasy takie, zanim social media tak wybuchły, ale w ogóle nie korzystała z social mediów, po prostu starała się być w próżni, żeby nie dawać sobie pozwolenia na te wpływy z zewnątrz. Teraz jest już pewnie inaczej, ale pamiętam, że to było dla mnie bardzo ciekawe, no bo to był jej wybór, tak, tego potrzebowała, więc pewnie, ale z drugiej strony jako dziecko nie zabierała sobie tego, więc te wpływy gdzieś i tak były. Więc myślę, że nie, tak, no nie jesteśmy w próżni, nikt nie jest z nas samotną wyspą, więc po prostu zasysamy to wszystko z zewnątrz. Dobrze jest mieć nad tym jakiś rodzaj takiej, nie kontroli, bo to nie jest dobre słowo, tylko takiego jakby takiej świadomości, że to się dzieje.
Ale też bardzo podobało mi się, jak kiedyś powiedziałeś, że teraz jak wyjeżdżasz, czy to na weekendy, czy dłuższe tygodnie wypoczynku, że odpoczywasz tylko w pięknych miejscach i wybierasz też hotele, apartamenty, czy ogólnie miejsca, w których nocujesz, żeby one również były piękne, że nie tylko te wystawy, nie tylko butiki, nie tylko kawiarnie, ale także miejsca, w których śpimy, że to też ma duży wpływ i może nas jeszcze dodatkowo karmić.
Absolutnie. To jest tak, że oczywiście domyślam się, że nie wiem, no ja w tym wieku, w którym jestem teraz i w takim miejscu zawodowym, w którym jestem, mogę sobie pozwolić po prostu na znacznie więcej niż mogłam pozwolić sobie 10 lat temu, ale zawsze dla mnie to, czy jest ładnie, czy jest brzydko, miało znaczenie, więc nawet kiedy wybierałam hostele, one musiały być ładne. Więc ja chodzę i mówię o tym, musi być ładnie i to oczywiście jest czasami odbierane na zasadzie, Boże, jesteś taka próżna i pusta. A dla mnie to jest kwintesencja tego, kim jestem i kim się staję codziennie. Więc ja się sama awansuję przez to, że śpię w jakimś nieprawdopodobnie pięknym miejscu. Ja następnego dnia czy po dwóch dniach pobytu w takim miejscu czuję się inną osobą. Już chcę robić ładniejsze rzeczy sama, że już jakby sięgam po inne książki. To nas cały czas rozwija i karmi. Wszystko dookoła nas karmi. Jeżeli mam ochotę iść coś zjeść, to nie wejdę do byle jakiej budki, gdzie wiesz, widzę ten cennik na pomarańczowo wydrukowany, który jest naprawdę no, zmorą tego kraju. To jest wszędzie. Oczywiście w dużych miastach już rzadziej to jest widoczne, ale no, wystarczy pojechać na wakacje do jakiejkolwiek miejscowości nadmorskiej. Rządzi tam cennik z pomarańczowymi i kratkami, więc ja po prostu zostaję wtedy apopleksji. No więc jeżeli chcę iść zjeść coś w ogóle na mieście, jeżeli tak o tym decyduję, to szukam miejsca, które będzie mnie też estetycznie karmić. Czasami jest tak, jak ostatnio, że byłam w restauracji, która jest teraz bardzo modna i rzeczywiście wystrój wnętrza jest taki, że masz ochotę po prostu lizać ściany, bo jest tak pięknie i łazienka i masz ochotę sobie robić zdjęcie. No jest naprawdę wspaniale. A jedzenie mi wcale nie smakowało, ale wystarczyło mi naprawdę dla moich zmysłów to, jak wygląda tam pięknie. Więc to też takie powiedzenie teraz mi przyszło, że przecież bardzo, na pewno dobrze znacie powiedzenie, które mówi o tym, że nie ocenię książki po okładce. O Boże, ja jestem kompletną odwrotnością. Ja najpierw musi być ładna książka, a dopiero po... No, tak mam. I myślę, że też taka świadomość tego, że żyjemy w tych przekonaniach, że nieważne jest to, jak wyglądam, ważne, co mam do powiedzenia, że to są teraz po prostu brednie, bo... Być może to kiedyś miało znaczenie, wtedy, kiedy wszyscy mieliśmy dostęp do brązowych sztruksów i czarnych golfów, ale teraz mamy dostęp do wszystkiego i ubranie jest tylko nośnikiem komunikatu i możemy, nawet powiem takie nieprzyjemne słowo, jak możemy manipulować tym, jak chcemy być odbierani. Więc jeżeli mamy takie narzędzie, które relatywnie jest naprawdę dosyć tanie, to dlaczego z tego nie korzystać? I dlaczego nie wybierać sobie dla siebie czegoś, co będzie nam sprawiało frajdę? No jakby, jeżeli idziesz na spotkanie ważne, na którym jest, nie wiem, 5 osób, w czym połowa to mężczyźni i będą super ubrani, a ty się ubierzesz słabo, to się będziesz czuła słabo. A jak się ubierzesz super, to nawet jeżeli nie jesteś do końca przygotowana, to poczucie takiej mocy, którą dają ci ubrania, pociągnie cię za sobą po prostu. No więc jakby, oczywiście, pewnie za ciebie wszystkiego nie zrobi. Ale nawet aktorzy mają takie powiedzenie, że co nie dogram, to dowyglądam. No i jest coś w tym, że ten wygląd, on... My decydujemy o tym, oczywiście, czy on jest dla nas ważny, czy nie. Ale jeżeli możemy decydować, to róbmy, a nie dawajmy sobie takiego po prostu przyzwolenia na to, żeby w ogóle się nad tym nie zastanawiać.
I jedno też nie wyklucza drugiego. To, oczywiście. Że dobrze wyglądamy i dobrze się czujemy, nie wyklucza tego, że też czytamy, obserwujemy, rozmawiamy i też mamy wiedzę merytoryczną w głowie, a to tylko może siebie uzupełniać, jeszcze bardziej napędzać i budować nas, no bo to, czym się otaczamy, co czytamy, gdzie chodzimy, w co się ubieramy, z jakimi ludźmi przebywamy, to wszystko ma wpływ na to, jakimi osobami jesteśmy. I tutaj jest dużo przykładów na to, że właśnie to otoczenie ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Czy chociażby to, że mówi się, że 5 najbliższych nam osób jest właśnie wypadkową tego, kim my jesteśmy. Mm. Więc to też jest kolejny element tego, kto może nam pokazywać właśnie, jak można żyć, czym można się interesować, o czym można rozmawiać, że w pewnym momencie sami możemy sobie podwyższać tą poprzeczkę, czy właśnie to, jak spędzamy swój wolny czas, czy zawsze to będzie ten sam sposób, czy będziemy chodzić na spacery w piękne miejsca, czy właśnie wyjeżdżać na wielkie wystawy, na targi sztuki, czy może po prostu chodzić do naszego lokalnego muzeum regularnie i tam poznawać też nowe osoby, co również będzie kolejnym wzbogaceniem dla nas, więc myślę, że to poczucie gustu, stylu, estetyki jest bardzo, bardzo szerokie i jest to proces, który się tak naprawdę nie kończy, a my decydujemy o tym, w którym momencie właśnie stwierdzimy, potrzebuję trochę więcej, chcę wskoczyć właśnie na kolejny level i też bardzo mi się podoba to, co ty mówisz, że kiedy ubieramy się, to trzeba się ubierać dla przyszłej siebie, a nie dla tej osoby, którą jesteśmy teraz, bo to ubiór właśnie nas często pociągnie i my bardzo szybko wtedy nadgonimy.
Mm, dokładnie. I jeszcze teraz przyszło mi do głowy, kiedy mówiłaś o tym, w jaki sposób budujemy swoją estetykę, to też to, w jaki sposób, jak mieszkamy i czym się otaczamy w naszym własnym mieszkaniu. I wcale to nie oznacza od razu kupowania sobie lamp czy akcesoriów od wielkich projektantów. Naprawdę czasami w takich totalnych sieciówkach najprostszych i najtańszych miejscach możemy znaleźć piękne rzeczy, ale zwrócenie uwagi na to, czym się otaczamy i też przyjrzenie się temu, czy nas to karmi, czy zaczynamy czuć się nieswojo. Ja na pewno wiem, że kiedy jest czegoś za dużo w moim otoczeniu, to zaczynam się czuć nieswojo. Mnie przytłacza ilość, przytłacza mnie chaos. Potrzebuję, żeby móc się skupić, żeby móc tworzyć, żeby móc pisać, żeby robić cokolwiek, ja potrzebuję totalnej pustki. Może nie totalnej, bo oczywiście minimalista, który by przyszedł do mnie, powiedziałby, stara, jaka pustka. No ale to jest dla mnie w miarę pusto, w miarę czysto. A są osoby, które tworzą w ilości, które potrzebują ilości. Chodzi o to, żeby się temu przyjrzeć, czy to, jak jest teraz, jest nasze. Polecam też dziewczynom zawsze zajrzeć nawet do swojej kosmetyczki. Zobacz, co masz w tej kosmetyczce, czy tam jest... Czy rozpadł ci się akurat kiedyś puder i zapomniałaś się przyjrzeć i wszystko jest tym pudrem pobrudzone, a ty nie zwracasz na to uwagi? Czy to jest kosmetyczka dziewczyny, którą jesteś? Albo którą chcesz być. I to jest tak dużo tych małych miejsc. Czasami wnętrze twojego samochodu, jak wygląda. Czy tam są torebki, torby papierowe po jedzeniu, czy pilnujesz tego, jak to wygląda, bo wiesz, że ktoś może do tego samochodu pewnego dnia wsiąść. Jest mnóstwo miejsc, które, oczywiście to może być też przytłaczające, kiedy się nad tym zastanowisz, ale mamy mnóstwo miejsc, szuflady w domu takie, gdzie trzymamy dużo różnych rzeczy. Przyjrzenie się temu, ja jestem też, wiesz, spoza znaku panny, więc dla mnie sprzątanie to jest ulubiona czynność. W dodatku, kiedy sprzątam w swoim otoczeniu, to sprzątam sobie głowę, ja to ewidentnie czuję, ale naprawdę to poczucie estetyki i myślenie w kontekście gustu o tym, co dla nas jest ważne, warto zacząć od takich totalnych podstaw, od rozejrzenia się wokół siebie. Powiedziałaś bardzo mądrą i ciekawą rzecz, która też jest kolejnym tematem rzeką, czyli te osoby, którymi się otaczamy, mają dla nas ogromne znaczenie i mają na nas ogromny wpływ. Warto się temu przyjrzeć, co też czasami nie jest łatwe, bo na przykład się nagle orientujemy, że oj, chyba wyrosłam z tych osób. No i co teraz? To są moi przyjaciele albo ktoś bliski. Co teraz? Więc oczywiście, no temat rzeka to nie na dzisiaj, nie na ten podcast, ale samo to, sam ten taki start do przyglądania się, samo takie przebudzenie do myślenia o tym, że to może być ważne i że to dla kogoś kiedyś było ważne, że artyści, że to co to malarze, na to co patrzymy w muzeach, tam to miało ogromne znaczenie. I to, wiesz, no jakby jest pewnie mnóstwo rzeczy, których się nie dowiemy. Nie wiemy, czy osoba, która jest namalowana na tym obrazie, nie wiemy zawsze, czy to było tak, że to zostało domalowane przez malarza i jego wyobraźnię, czy ona faktycznie była tak ubrana, czy ta biżuteria była wytworem fantazji, czy ona faktycznie była na tej, akurat ta kobieta miała tą biżuterię, która świadczyła o jakimś jej statusie. No chociażby ten wspaniały obraz Dziewczyna z perłą, w którym jest perła, która w tamtych czasach w Holandii była świadectwem ogromnego bogactwa, no bo jeszcze szczególnie, że taka duża. Więc jakby jest mnóstwo rzeczy, które możemy wyczytać z obrazów, ale też jest mnóstwo rzeczy, które są wytworem czyjejś wyobraźni.
Ale też manipulacji, bo to nie tylko chodziło o to, że ktoś jest w coś ubrany, ale dlaczego akurat ubrał się i pozował artyście w tym stroju? Zazwyczaj wybierano to, co najlepsze. Mm-hmm. To my teraz
do kościoła,
robimy dokładnie
nasze,
to samo.
Nasze
teraz jak
kościelne
ktoś
wyjście.
Chce nam zrobić zdjęcie, albo wiemy, że będą robione zdjęcia, też wybieramy to, co mamy najlepszego zazwyczaj. I osoby też wtedy to robiły. I często właśnie, żeby manipulować trochę swoim statusem, wybrać taką sukienkę, która pokaże, z jakiej rodziny ktoś pochodzi, albo specjalnie wybrać suknię ślubną, żeby pokazać właśnie, że to jest dokładnie z tego momentu życia, albo pokazać suknię, na której będą jakieś herby, albo właśnie bogata biżuteria, jakieś dodatki. Wszystko, co wtedy ludziom w tamtym czasie mogło kojarzyć się właśnie z bogactwem, ze statusem, z tym, że ktoś na przykład aspiruje do jakiejś warstwy społecznej, z której nie jest, ale na przykład chciałby być lub po jakimś czasie do niej wszedł. Tutaj jest tego bardzo dużo. Albo Rembrandt, na przykład malując swoje autoportrety, czasami przedstawiał się w strojach z poprzedniej epoki i robił to celowo, żeby właśnie nawiązać do Tiziana czy Giorgione, do wielkich właśnie poprzedniej epoki, pokazać, że on też jest im równy, ale dodatkowo też może być tym szlachcicem renesansowym i właśnie tym samym też pokazać, że jego pozycja jako artysty, jako człowieka jest wysoka w społeczeństwie. Tutaj jest tego mnóstwo, czy sam Gustav Klimt pokazujący właśnie przepięknie modę Wiednia na swoich obrazach, ale on też sam projektował. Więc ta moda i sztuka cały
zawsze
czas się łączy i łączyła. I jeżeli ktoś teraz mówi, że to jest nieistotne, że to jest próżne, że to jest jakieś miałkie i w ogóle go to nie interesuje, to zazwyczaj jest w błędzie, bo i tak też moda kogoś dotyka i po prostu może nie być świadomy, że na przykład coś było modne, ale 10 lat wcześniej, a on dopiero teraz właśnie jest na końcu tej drabiny, tego trójkąta często mody, o którym się mówi, bo i tak w tym jesteśmy, tylko my decydujemy, czy robimy to świadomie, czy
nieświadomie.
Czy zupełnie
widziałam
nie.
Ostatnio film Diabeł ubiera się u Prady po raz setny już chyba i tam jest dokładnie taki moment, w którym asystentka Diabła mówi o tym, że ubrania nie mają znaczenia, że to jest głupie, że po prostu co za różnica, jaki kolor ma ten pasek. I wtedy właśnie Meryl Streep zaczyna opowiadać o tym, że tobie się wydaje, że ty nie wybrałaś tego swetra, ale to jest kilka sezonów pracy różnych osób, które ten kolor akurat, na ten sweter, który okej, ty masz z poliestru, więc on może nie jest najlepszy, ale ten kolor, który masz na sobie, on został wybrany przez bardzo konkretne osoby w konkretnym momencie z konkretnego powodu. Więc my nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale ubieramy się i korzystamy z mody, ale też o tym powiedziałaś bardzo ciekawym połączeniu i takim przenikaniu się w ogóle mody i sztuki przez lata, bo chociażby wspomniana wcześniej Frida Kahlo, którą ja kocham pasjami, była na okładce Vogue'a w 1937 roku, co no, dla mnie i w ogóle po pierwsze Vogue, po drugie początki Vogue'a i nagle na okładce taki egzotyczny ptak jak Frida, to wtedy było niesamowite. To dzisiaj byłoby ciekawe, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że teraz już tak się często artystki nie pokazują na okładkach takich czasopism, ale to, że no nie wiem, Elsa Schiaparelli współpracowała z Salvadorem Dali, ten jakby ta suknia bardzo znana, albo właśnie Schiaparelli znowu, która chyba po prostu bardzo lubiła wpływy sztuki pokazywać w swoich ubraniach, też była zafascynowana Fridą Kahlo i też jakby cała, były takie kolekcje, które bardzo inspirowane seniorą Rivera właściwie i tym takim egzotycznym, azteckim i meksykańskim wpływem, więc to się przenika i cały czas dzieje. Nie wiem, no chociażby Kusama, która z Louis Vuitton, pamiętam taką niesamowitą wystawę w Selfridges w Londynie, bo też właśnie latałam sobie dawno, dawno temu przy okazji akurat pracy, którą miałam, bo wtedy pracowałam dla Marks & Spencer, to moim ulubionym zajęciem było nie chodzenie po muzeach wcale, tylko chodzenie po wystawach, które tworzył Selfridges, bo to były po prostu dzieła sztuki, arcydzieła. Więc Kusama, która tworzyła też wystawy dla Selfridges, no to są to się przenika cały czas, my tego możemy nie do końca zdawać sobie z tego sprawę, ale to się dzieje. Projektanci korzystają z wpływów sztuki, bardzo często, nawet o tym nie mówiąc w sposób taki oczywisty, ale wprawne oko, które było na jakiejś wystawie i widziało dany obraz, skojarzy, że okej, to wygląda trochę jak ten obraz. I na tym to polega. Im więcej wiemy, im bardziej mamy jakby otwarte głowy, oczy i wcale nie musimy być ekspertami sztuki, bo ja też żadną ekspertką nie jestem. Bardzo dużo rzeczy po prostu czuję, a nie wcale nie znam. Ale czuję się bezpiecznie w tym, żeby sobie sama swoje wnioski wyciągać i słuchać takich osób jak ty, które są ekspertami i łączyć te kropki po prostu. Każdy z nas może to robić.
Zdecydowanie i tutaj myślę, że podsumowaniem naszej rozmowy może być to, że poczucie stylu, poczucie gustu, estetyki to jest bardzo szerokie zagadnienie i od nas zależy właśnie na ile będziemy chcieli czerpać tych inspiracji, po prostu wprowadzać je do swojego życia. Pewnie na początku bardziej podświadomie, a potem świadomie wybierać to, co nam jest bliskie i co my czujemy najbardziej.
Dokładnie tak.
Dziękuję ci, Sylwio, serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A wam dziękuję za jej wysłuchanie. Jeżeli wam podobał się ten odcinek oraz inne w podcaście Sztuka poza ramami, zapraszam serdecznie do wystawienia ocen na Spotify czy na YouTubie i innych miejscach, gdzie dostępny jest ten podcast. Ja teraz żegnam się z wami i do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu Polskiej Grupie Energetycznej PGE, która od lat wspiera kulturę i działanie artystyczne w Polsce.